czcigodni księża, czcigodny ojcze prowincjale, księże proboszczu, kustoszu, tutejszego sanktuarium, siostry, bracia. Dzisiaj, tuż po święcie zesłania Ducha Świętego, obchodzimy uroczystość Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła. Te dwie uroczystości, zesłanie Ducha Świętego i uroczystość Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła, chcemy widzieć w pewnej jedności. Takiej jedności, podobnej jedności, jaką jedność stanowi człowiek. Bowiem człowiek także jest jednością ducha i ciała. Tego, co duchowe i tego, co cielesne. Tego, co stworzone. Taka jest po prostu struktura i prawda o człowieku. Jest jednością ducha i materii. Ducha, którym jest Bóg i tego, co stworzone przez Boga. I podobnie trzeba widzieć Kościół. Poprzez jego wewnętrzną duchową stronę, którą tworzy, buduje, stanowi sam Pan Bóg w osobie Ducha Świętego i tego, co zewnętrzne, tego, co ludzkie, właśnie tego, co stanowi w sposób zewnętrzny sakrament, czyli uobecnianie tego, co wewnętrzne. Skąd wiemy? Co nam pozwala powiedzieć, że właśnie Najświętsza Maryja Panna jest Matką Kościoła? Pozwala nam to powiedzieć dzisiejsza liturgia słowa, którą przed chwilą wysłuchaliśmy. W sposób szczególny chciałbym zwrócić uwagę na pierwsze czytanie, jak i Ewangelię. Bowiem to drugie czytanie mówi o tym, co wewnętrzne, duchowe w Kościele, co stanowi element boski, zesłanie Ducha Świętego, które wczoraj obchodziliśmy i które miało miejsce tam w Wieczerniku, w sposób taki widoczny, widzialny, zewnętrzny. Czytanie pierwsze. O czym w rzeczywistości to czytanie mówi? Mówi ono nam o tym, że doszło na początku istnienia człowieka do jakiegoś sprzeniewierzenia się człowieka Bogu. To sprzeniewierzenie się człowieka Bogu w tym fragmencie Pisma Świętego opisane zostało jako pewien symbol, gdzie człowiek zrywa owoc z drzewa zakazanego. To jest jakiś symbol, który uzmysławia nam tę właśnie prawdę, że gdzieś na początku już doszło do jakiegoś buntu człowieka przeciwko Bogu, jakiegoś nieposłuszeństwa człowieka Bogu. Ale Bóg nie pozostawia człowieka jako tego, który jest nieposłuszny. Objawia mu swoje miłosierdzie, dlatego że wie, że człowiek nieposłuszny Bogu popełniający tym samym grzech ściąga na siebie śmierć. To jest bardzo charakterystyczne, o czym mówi nam Księga Mądrości zaraz w pierwszym rozdziale, że Bóg stworzył człowieka ku nieśmiertelności. I temu stworzeniu człowieka ku nieśmiertelności jest wierny. I okazuje tę swoją wierność poprzez miłosierdzie, o którym dzisiejszej pierwszym czytaniu jest mowa. To święty Paweł powie nam, że przez grzech, jaki człowiek popełnił w swoich początkach, grzech ściąga na człowieka śmierć. I Pan Bóg o tym doskonale wiedział, że gdyby człowiek został sam, musiałby pozostać w śmierci. I Bóg chroni człowieka, broni go swoim miłosierdziem przed śmiercią. I dlatego zapowiada potomka niewiasty. A tę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, pomiędzy jej potomstwem i twoim potomstwem. Tym pierwszym potomkiem niewiasty, który przychodzi na świat, aby ratować człowieka przed śmiercią, jest niewątpliwie Jezus Chrystus, który dokonał swojego dzieła poprzez mękę na krzyżu, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. I właśnie dlatego, że wstąpił do nieba w swoim człowieczeństwie, jako człowiek, na ten świat posyła Ducha Świętego, aby Duch Święty prowadził dzieło zbawienia człowieka, można powiedzieć, wewnętrznie, od wewnątrz Kościoła, od wewnątrz sakramentów świętych, od wewnątrz jakby każdej naszej modlitwy, którą zanosimy do Boga. I moi drodzy, zauważcie, że ten motyw powtarza się dzisiaj w tym bardzo krótkim fragmencie Ewangelii świętego Jana. Gdzie Jezus Chrystus z krzyża mówi do swojej matki: niewiasto. Można powiedzieć, to jest ta sama niewiasta, o której mówił Pan Bóg już w raju, tam właśnie wskazując szatana i całe jego potomstwo na klęskę, na przegraną, kładę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą. I tutaj właśnie pod krzyżem Maryja określona jest jako owa niewiasta, której potomek, oto syn twój, syno, oto matka twoja, a tym potomkiem tym razem jest tutaj, moi drodzy, apostoł. Ten, który razem z Najświętszą Maryją Panną stał pod krzyżem. Apostoł Jan, który tam pod krzyżem symbolizował Kościół. Symbolizował Kościół. On, Kościół, staje się nowym potomkiem niewiasty, który po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Jezusa Chrystusa jako ten drugi potomek niewiasty ma iść przez świat, aby dokonywać dzieła ścierania głowy węża. Niewiasto, matko, to są właśnie te słowa, które ukazują nam Najświętszą Maryję Pannę jako matkę Kościoła, jako matkę tego potomka, który tam właśnie pod krzyżem kreowany jest, a tym potomkiem jest właśnie Kościół, który ma iść przez świat, aby dokonywać dzieła zbawienia człowieka, dokonywać dzieła ścierania głowy węża. I moi drodzy, Kościół idzie przez świat i dokonuje dzieła zbawienia człowieka. dokonuje tego dzieła poprzez różnego rodzaju dzieła uświęcania, ale także i tworzenia tych pewnych struktur, zewnętrznych struktur, powiedzielibyśmy cielesnych struktur, które przyczyniają się do zbawienia człowieka. Dzieło zbawienia człowieka realizuje się przede wszystkim poprzez sakramenty. Dzieło zbawienia człowieka realizuje się poprzez zwłaszcza właśnie Eucharystię i to wszystko, co do Eucharystii prowadzi, czyli sakrament Chrztu Świętego, sakrament pokuty, a poprzez to następnie sakrament małżeństwa, sakrament kapłaństwa. Ale także to zbawienie człowieka realizuje się poprzez tę zewnętrzną działalność Kościoła. A ta zewnętrzna działalność Kościoła to jest tworzenie chrześcijańskiej kultury. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę tylko na jeden moment. Mianowicie ten, że w tym dziele zbawienia człowieka Kościół, wyczytując myśl Bożą z Ewangelii, naucza o człowieku jako tym, który w sobie niesie wrodzoną, niezbywalną godność. O tej prawdzie, że człowiek w sobie niesie wrodzoną, niezbywalną godność, mówi tylko i wyłącznie chrześcijaństwo. Mówi tylko i wyłącznie nauka Kościoła. Ta godność bierze się właśnie stąd, źródła tej godności to przede wszystkim to, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. To ta godność człowieka bierze się stąd, że właśnie za człowieka, aby człowiek nie skończył śmierci, ale mógł powrócić do nowego życia. Chrystus umiera na krzyżu. To są te dwa najistotniejsze źródła owej godności, wrodzonej, niezbywalnej godności człowieka, osoby ludzkiej. I tę prawdę do dzisiejszego dnia głosi tylko i wyłącznie chrześcijaństwo. Tę prawdę do dzisiejszego dnia głosi tylko i wyłącznie Kościół. I moi drodzy, zauważcie, że dzisiaj znajdujemy się w wielu takich sytuacjach świata współczesnego, nie tylko współczesnego, gdzie ta właśnie prawda o godności, wrodzonej, niezbywalnej godności osoby ludzkiej jest dzisiaj kwestionowana, jest dzisiaj, można powiedzieć, zwalczana przez najróżnorodniejsze nurty, które chcą jakby zredukować człowieka do rzeczy, traktować go jako rzecz, każdą inną rzecz, która jakby podpada nam pod rękę. To niszczenie godności osoby ludzkiej, wrodzonej, niezbywalnej, to dzisiaj doświadcza się i okazuje się poprzez właśnie prawnie wprowadzaną eutanazję, in vitro, aborcję, czy w ogóle to, co się dzisiaj nazywa tym nurtem genderowskim, gdzie kwestionujemy właśnie człowieka jako osobę, czyli jako mężczyznę i jako kobietę. I w ten sposób kwestionujemy także świętość rodziny. W ten sposób kwestionujemy dzisiaj świętość małżeństwa. Właśnie dzisiaj z tym się spotykamy. I to napotyka w świecie na ogromny sprzeciw przeciwko Kościołowi. I tutaj Kościół pozostaje jedyną instytucją, można powiedzieć, która broni nie tylko już już godności osoby ludzkiej, ale poprzez to broni mężczyznę, broni kobietę w swoich indywidualnościach, broni rodzinę, broni małżeństwo. I moi drodzy, kiedy słyszymy te właśnie słowa wypowiedziane nas z krzyża przez Jezusa Chrystusa do Najświętszej Maryi Panny, stojącej pod krzyżem, do stojącego pod krzyżem Jana Apostoła, niewiasto to syn Twój, syno to matka Twoja, to znaczy, że wszyscy jesteśmy Kościołem i wszyscy mamy bronić godności osoby ludzkiej. Wszyscy mamy bronić mężczyzny jako mężczyzny. Wszyscy mamy bronić kobiety jako kobiety. Wszyscy mamy bronić małżeństwa, rodziny. Ale zauważcie, że te słowa Chrystus wypowiedział jeszcze przed swoim zmartwychwstaniem. To znaczy, że Kościołowi na tym świecie będzie towarzyszył krzyż. Będzie towarzyszyło cierpienie. Będzie towarzyszył krzyż. Że Kościół także będzie cierpiał, niosąc ten krzyż, ale tego krzyża nie może zostawić gdzieś na drodze, przy boku, na rowie, aby bez krzyża iść dalej przez świat i głosić tę misję, dla której został stworzony, z którą został posłany na ten świat. Krzyż będzie Kościołowi towarzyszył. Ale moi drodzy, jest to ten krzyż, który Jezusa Chrystusa doprowadził ku zmartwychwstaniu. I ten krzyż, który dzisiaj Kościół niesie, to jest dokładnie ten krzyż, który Kościół doprowadzi do zmartwychwstania. To jest ten krzyż, który spada na każdego z nas jako członka Kościoła. Ale jest to ten krzyż, który każdego z nas doprowadzi do zmartwychwstania. I może jeszcze jedno przy tej okazji trzeba właśnie powiedzieć w tym kontekście. Że dzisiaj Kościół jest jedyną instytucją, która właśnie mówi o krzyżu. Że krzyż towarzyszy człowiekowi. Tego nawet niewierzący nie mogą zakwestionować. Ale jedynie krzyż mówi jednocześnie człowiekowi, co człowiek z tym krzyżem może uczynić. Ten krzyż, który Kościół niesie, ten krzyż, który każdy z nas niesie, możemy zjednoczyć z krzyżem Jezusa Chrystusa. I właśnie tak wspólnie te krzyże nieść do końca, tak jak Chrystus swój krzyż doniósł do końca, właśnie po to, aby zmartwychwstać. Jedynie Kościół mówi człowiekowi, co może uczynić ze swoim krzyżem. Zjednoczyć swój krzyż z krzyżem Jezusa Chrystusa. Aby móc jednocześnie razem z Jezusem Chrystusem, niosąc te krzyże, razem z nim móc uczestniczyć w chwale Jego zmartwychwstania. Jedynie Kościół dzisiaj mówi o krzyżu, a w rzeczywistości jedynie dzisiaj Kościół mówi o tym, że człowiek jest istotą śmiertelną, że sam z siebie zasługuje jedynie na śmierć. A z miłosierdzia nie słowo, tylko do niewinnej jego ofiary. I to jest najgłębsze źródło nadziei, która w tym świecie nam towarzyszy i nie czyni nas pesymistami. Dodaje nam skrzydeł, abyśmy umieli to wszystko unieść bo to nie jest proste, nie, to jest puste. Nie do śmierci i niesprawiedliwości mordercy należy ostatnie słowo. A moi drodzy, zauważcie jedno, że człowiek, który zapomniał o tym, że jest śmiertelny sobie i innym, nie ma nic do powiedzenia. I ci, którzy dzisiaj zapomnieli, że są śmiertelni, a ci właśnie wszyscy, którzy dzisiaj atakują Kościół, robią wrażenie, że zapomnieli o tym, że są śmiertelni, nie mają człowiekowi w obliczu śmierci nic do powiedzenia. W rzeczywistości w ogóle nie mają nic do powiedzenia na temat kondycji, egzystencji człowieka na tym świecie. I dlatego wymyślają najróżnorodniejsze ideologie. I moi drodzy, od zalania ludzkości historia odnotowuje najróżnorodniejsze ideologie wymyślone przez człowieka bez Boga, które prędzej czy później musiały się skończyć, bo były nie do urzeczywistnienia. Bo jedynie tylko prawda o człowieku, który idzie z Bogiem i z Bogiem niesie krzyż, jest prawdą, która się sprawdza, która się weryfikuje i która napełnia człowieka nadzieją. A zatem dzisiaj, kiedy obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, o którym sam Jezus Chrystus powiedział, że bramy piekielne go nie przemogą, módlmy się w intencji Kościoła. Módlmy się o Boże miłosierdzie nad Kościołem, aby w tym właśnie czynniku ludzkim nigdy Pana Boga drugi raz nie zabił, tak jak go zabił w raju. To jest także częścią naszej misji, z którą Kościół został posłany na ten świat. I dlatego Kościół także jak w osobie Matki Najświętszej Marii Panny otrzymał wielką pomoc i obronę, otrzymał swoją patronkę, która mu w drodze przez świat towarzyszy. Towarzyszy poprzez różnego rodzaju objawienia, poprzez cichą modlitwę, którą do niej właśnie jako patronki Kościoła i Matki Kościoła zanosimy i tej obecności Najświętszej Maryi Panny, jej pomocy, jej orędownictwa, jej wsparcia, można powiedzieć, doświadczamy na co dzień. Bo inaczej Kościół, gdyby był tylko i wyłącznie rzeczywistością czysto ludzką, na pewno prędzej czy później musiałby już zniknąć z postaci tego świata. Zapewne musiałby już dawno zniknąć z tego świata. A mimo to trwa i dalej idzie z orędziem o człowieku, o prawdzie człowieku, o tym, że człowiek niesie w sobie niezbywalną, wrodzoną godność, że niesie krzyż, że ona ma swój kres, że ona ma swój cel, że idąc tą drogą idziemy do tej ojczyzny, o której święty Paweł powiedział, że nasza ojczyzna jest w niebie. Amen.